Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Ethical Leadership and Decision Making in Education Joan Pauliner Shapiro i Jacqueline A.
Stefkowicz jest opracowaniem z zakresu przywództwa edukacyjnego oraz etyki stosowanej. Piąte wydanie, opublikowane przez Routledge, analizuje sytuacje, w których dyrektorzy,
nauczyciele, liderzy, administratorzy uczelni i twórcy polityki oświatowej muszą podejmować decyzje bez jednoznacznie dobrego rozwiązania.
Autorki nie proponują prostego katalogu zasad. Zamiast tego przedstawiają podejście oparte na czterech perspektywach etycznych: sprawiedliwości, krytyce, trosce i profesjonalizmie.
Model służy do rozpoznawania wartości pozostających w konflikcie, badania konsekwencji decyzji oraz uzasadniania wybranego działania.
Ważną częścią książki są autentyczne studia przypadków z placówek szkolnych i akademickich, działających w różnych środowiskach społecznych i krajach.
Piąta edycja uwzględnia też problemy szczególnie aktualne, m.in. skutki pandemii, niedobory żywności, kwestie tożsamości i bezpieczeństwa uczniów,
mowę nienawiści oraz granice życia wspólnoty edukacyjnej. Jest to więc przede wszystkim podręcznik analizy trudnych dylematów, a nie zbiór gotowych recept.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, cztery paradygmaty etyczne jako narzędzie, a nie mechaniczna lista reguł. Centralnym wkładem książki jest model wielorakich paradygmatów etycznych. Etyka sprawiedliwości kieruje uwagę na prawa, równe traktowanie, procedury i obowiązek uzasadniania decyzji według zasad możliwych do obrony publicznie. Etyka krytyki pyta natomiast, czy pozornie neutralne reguły nie utrwalają nierówności, wykluczenia albo przewagi określonych grup. Etyka troski podkreśla relacje, podatność na krzywdę, kontekst osobisty i odpowiedzialność wobec konkretnych ludzi. Etyka profesji wiąże decyzje z misją edukacji, standardami zawodu oraz dobrem ucznia i wspólnoty. Autorki pokazują, że żadna z tych perspektyw nie wystarcza samodzielnie.
Równe zastosowanie regulaminu może być formalnie sprawiedliwe, ale nie uwzględniać realnych barier życiowych ucznia.
Z kolei decyzja oparta wyłącznie na empatii może rodzić pytania o konsekwencje wobec innych osób.
Wieloperspektywiczne rozumowanie zmusza lidera do ujawnienia tego napięcia, zamiast ukrywania go za hasłem o obiektywności. Model nie eliminuje odpowiedzialności decydenta.
Podnosi jednak jakość procesu, ponieważ wymaga sprawdzenia, czy działanie jest legalne, sprawiedliwe społecznie, relacyjnie uważne i zgodne z celem instytucji edukacyjnej.
W tym sensie książka traktuje etykę jako praktykę argumentowania oraz refleksji, nie jako abstrakcyjną teorię odłączoną od codziennego zarządzania szkołą. Po drugie, studia przypadków uczą rozpoznawać konflikt wartości w codziennym życiu instytucji. Książka opiera naukę etycznego przywództwa na przypadkach tworzonych przez studentów studiów podyplomowych, praktyków i badaczy. Taka konstrukcja ma istotne znaczenie.
W rzeczywistych szkołach i uczelniach problem rzadko przybiera postać prostego wyboru między dobrem a złem.
Częściej chodzi o konflikt między wartościami, które każda strona może częściowo wiarygodnie uzasadnić.
Lider musi równoważyć interes jednostki, potrzeby grupy, ograniczenia prawa, oczekiwania rodzin, obowiązki wobec personelu i dostępne zasoby.
Po każdym przypadku zamieszczono pytania skłaniające do analizy, a nie do odgadnięcia jednej poprawnej odpowiedzi.
Czytelnik ma określić istotne fakty, osoby dotknięte skutkami decyzji, relacje władzy i wartości zagrożone przez dane rozwiązanie.
Następnie może ocenić dylemat z użyciem czterech paradygmatów.
Metoda rozwija zdolność do uzasadniania, dlaczego określone działanie jest lepsze w konkretnych warunkach, przy jednoczesnym uznaniu jego kosztów.
Przypadki pochodzą z edukacji publicznej i prywatnej, ze szkół miejskich, podmiejskich i wiejskich, a także z uczelni oraz środowisk międzynarodowych.
Dzięki temu książka ostrzega przed bezrefleksyjnym przenoszeniem rozwiązań między instytucjami.
Podobnie brzmiąca zasada może prowadzić do odmiennego skutku zależnie od lokalnej historii, nierówności społecznych, wieku uczniów i charakteru wspólnoty.
To praktyczne ćwiczenie osądu, a nie trening administracyjnej rutyny.
Po trzecie, sprawiedliwość i krytyka odsłaniają, dlaczego neutralność procedur bywa niewystarczająca.
Szczególnie ważne jest zestawienie etyki sprawiedliwości z etyką krytyki.
Pierwsza perspektywa przypomina, że instytucja oświatowa nie może działać arbitralnie. Potrzebuje zasad, przejrzystości, ochrony praw oraz decyzji, które można wyjaśnić osobom bezpośrednio zainteresowanym.
Jest to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy rozstrzygnięcia dotyczą dostępu do nauki, dyscypliny, bezpieczeństwa lub podziału ograniczonych zasobów.
Autorki nie zatrzymują się jednak na pytaniu, czy procedura została poprawnie zastosowana.
Etyka krytyki każe badać, kto współtworzył reguły, komu służą przyjęte definicje sukcesu i czy niektóre grupy mają mniejszą możliwość przedstawienia własnej perspektywy.
W edukacji formalna równość może nie wystarczać, gdy uczniowie lub rodziny rozpoczynają z bardzo nierównych pozycji. Krytyczne podejście nie oznacza odrzucenia norm i regulaminów. Oznacza obowiązek sprawdzania, czy normy działają zgodnie z deklarowaną misją edukacji, czy raczej maskują nierówne relacje władzy. Ta część ramy ma także wymiar organizacyjny.
Lider powinien pytać nie tylko, jak rozwiązać pojedynczy spór, lecz także, jakie warunki instytucjonalne sprawiły, że spór powstał.
Czy kanały skargi są dostępne? Czy głos uczniów jest słyszalny? Czy sposób reagowania na trudności nie produkuje wykluczenia?
Takie pytania przesuwają uwagę z doraźnej kontroli na odpowiedzialność za strukturę środowiska uczenia się.
Po czwarte,
troska i profesjonalizm łączą wrażliwość na osobę z odpowiedzialnością za misję edukacji. Etyka troski wnosi do decyzji edukacyjnych element, którego nie da się zastąpić samą bezstronną procedurą. Przypomina, że uczeń, nauczyciel lub rodzic nie jest wyłącznie stroną sprawy administracyjnej.
Może znajdować się w sytuacji zależności, lęku, kryzysu materialnego albo społecznego napiętnowania.
Etyczne szefirództwo wymaga więc słuchania, rozumienia kontekstu i przewidywania, jak decyzja wpłynie na relacje oraz poczucie przynależności do wspólnoty.
Troska nie jest w tej książce sentymentalnym dodatkiem. Jest sposobem rozpoznawania konkretnych potrzeb, które łatwo przeoczyć w języku regulaminów.
Równocześnie autorki rozwijają etykę profesji. Perspektywa ta odwołuje się do szczególnego charakteru pracy edukacyjnej, do fachowej wiedzy, zobowiązań zawodowych i nadrzędnego celu, jakim jest rozwój oraz dobro uczących się. Profesjonalizm ogranicza ryzyko, że osobiste sympatie albo presja chwilowej opinii publicznej przesądzą o decyzji.
Wymaga również, aby lider potrafił uzasadnić działanie w świetle misji placówki, a nie wyłącznie własnych przekonań.
Połączenie troski i profesji jest celowe. Sama troska może prowadzić do decyzji niespójnych lub przekraczających kompetencje.
Sam profesjonalizm, rozumiany wąsko jako przestrzeganie procedur, może stać się chłodny i bezosobowy.
Książka proponuje, by dbałość o jednostkę realizować w ramach odpowiedzialnej praktyki zawodowej z uwzględnieniem dobra całej społeczności.
Na koniec. Współczesne dylematy pokazują, że etyka edukacyjna obejmuje także technologię, tożsamość i bezpieczeństwo.
Piąte wydanie aktualizuje materiał poprzez nowe przypadki odnoszące się do problemów, które wyraźnie obciążają współczesne instytucje edukacyjne.
Wśród nich znajdują się niedostatek żywności, skutki pandemii dla zróżnicowanych społeczności szkolnych, orientacja seksualna ucznia, sytuacja osób transpłciowych na uniwersytecie, ćwiczenia zamknięcia dla małych dzieci, uchodźcy w szwedzkiej szkole, granice w sporcie szkolnym, różnice pokoleniowe w szkole dla dorosłych,
obecność zwierząt na kampusie i mowa nienawiści w środowisku akademickim.
Wartość tego zestawu nie polega na narzucaniu identycznych rozstrzygnięć dla wszystkich placówek.
Pokazuje on, że kwestie uznawane czasem za poboczne, takie jak język, bezpieczeństwo, dostęp do wsparcia czy zasady przynależności, są w istocie pytaniami o godność,
równość i cel edukacji. Przykładowo decyzja bezpieczeństwa może ograniczać stres i ryzyko, ale jednocześnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa dzieci.
Rykcja na mowę nienawiści musi chronić członków wspólnoty, a zarazem wymaga rozważenia zasad debaty i odpowiedzialności instytucji.
Autorki podkreślają też rolę autorefleksji, nowych technologii i międzynarodowego kontekstu. Lider nie jest neutralnym obserwatorem własnych decyzji.
Jego doświadczenie, uprzedzenia i pozycja wpływają na interpretację faktów. Dlatego analiza etyczna powinna obejmować również pytanie, jakie założenia sam decydent wnosi do problemu i czy potrafi je poddać krytycznej ocenie. Podsumowując,
Ethical Leadership and Decision Making in Education warto polecić przede wszystkim osobom przygotowującym się do pracy dyrektorskiej, administratorom oświaty, nauczycielom pełniącym funkcje przywódcze, studentom polityki edukacyjnej oraz wykładowcom prowadzącym zajęcia z etyki zawodowej.
Skorzystają z niej także praktycy, którzy nie potrzebują kolejnego podręcznika technik zarządzania, lecz języka pozwalającego uczciwie opisać konflikt wartości w swojej placówce.
Największą korzyścią jest uporządkowany proces myślenia. Czytelnik uczy się oddzielać fakty od założeń, wskazywać osoby ponoszące skutki decyzji, porównywać konkurencyjne obowiązki i uzasadniać rozwiązanie z więcej niż jednego punktu widzenia. Nie daje to automatycznej pewności, że każda decyzja będzie bezsporna. Pozwala jednak unikać pozornej prostoty i lepiej rozpoznawać koszty wyboru.
W środowisku edukacyjnym, gdzie decyzje dotyczą zarazem praw, relacji, bezpieczeństwa i dostępu do szans, jest kompetencja podstawowa.
Na tle podobnych książek publikacja Shapiro i Stefkowicz wyróżnia się trwałym,
rozpoznawalnym modelem czterech paradygmatów oraz konsekwentnym połączeniem teorii z autentycznymi dylematami.
Nie ogranicza etyki do zgodności z prawem ani do indywidualnej dobrej woli. Łączy procedury i sprawiedliwość z krytyką nierówności, troską o relacje oraz misją profesji.
Aktualne przypadki sprawiają ponadto, że ramy te można odnieść do sporów obecnych w szkołach i na uczelniach, bez redukowania ich do prostych haseł politycznych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joan Poliner Shapiro, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.